będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wielkopostnie. Czwartą? Dobrze mówię?
No tak by było.
Tak, w czwartą już niedzielę Wielkiego Postu witają się z Państwem ojcowie Michał Nowak, Franciszkanin
i Maciej Baron Werbista.
W cyklicznej audycji
Między nami
homiletami,
czyli
ćwierć
tony
z ambony.
Stamtąd właśnie.
Tak jest,
z wysokości. I nie chodzi o muzyczne tony.
Nie.
Niestety.
O tony w kilogramach mierzone.
Dokładnie. Drodzy Państwo, w związku z tym, że Wielki Post nabrał już rozpędu.
I to jak?
I to tak, jesteśmy w dobrej połowie rzeczywiście, no to sięgnijmy do słowa, które dzisiaj wielkim pokrzepieniem i radością nam wybrzmi. To jest Ewangelia Janowa, 3 rozdział, wersety od 14 do 21. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.
I na mnie spoczywa dzisiaj ten niesamowicie radosny obowiązek rozpoczęcia naszej rozmowy, dyskusji, rozważania, medytacji, niepotrzebne skreślić, nad tym krótkim, bo krótkim fragmentem z 3 tym razem rozdziału Janowej Ewangelii, który opisuje ni mniej, ni więcej, tylko spotkanie Jezusa z Nikodemem, tym tajemniczym człowiekiem, który pojawi się na kartach Ewangelii przynajmniej 2 razy. Pierwszy raz właśnie wtedy, kiedy przychodzi pod osłoną nocy, aby postawić Jezusowi bardzo ważne skądinąd pytania, a drugi raz tradycja lokuje go w okolicach misterium Krzyża Jezusowego, tak? Drodzy słuchacze, drogi ojcze Michale, biorąc na poważnie ten obowiązek miły, który na mnie nałożyłeś, rozpoczęcie dyskusji, niniejszym chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze raz popatrzyli na tę Ewangelię, znów troszeczkę od końca może dzisiaj, ponieważ taka myśl mnie naszła. Mianowicie chciałbym się zwrócić sercem, uwagą i słowem ku temu fragmentowi, który określa nam naturę światła, które przyszło na świat, i ludzi, którzy bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Ja mam osobiście. I ono nie jest to absolutnie, proszę nie odczytywać moich słów, jako krytyki czy jakiegoś krytykanstwa. Ale zauważ, że w tym takim sposobie przeżywania Wielkiego Postu, podobnie też jest zresztą z Adwentem, zakradła nam się jakaś taka troszeczkę światowa eventowość. Mianowicie chociażby popularna w ostatnim czasie adwentowa zdrapka, która no, przynosi nam jakiś tam sposób na przeżycie tego Adwentu, ma też swoją postać wielkopostną, gdzie trzeba zdrapywać każdego dnia poszczególne okienka i tam ukazują nam się zadania, polecenia, które mają nas zaangażować w przeżywanie tego czasu w sposób bardziej dosłowny i sprawić, że każdego dnia będziemy mogli powiedzieć, że coś zrobiliśmy w tym Wielkim Poście, że coś zostało osiągnięte. Brzydko powiem, że coś możemy sobie odhaczyć, tak? Pamiętam z Rorat takie wydarzenie, że jedno z dzieci, które uczęszczały na Roraty, po usłyszeniu zadania ze zdrapki podniosło mi na porannym kakałku rękę i no, padło hasło, że ona ma już na 3 dni do przodu te zadania zdrapane i ona zawsze rano stara się je wszystkie wypełnić, żeby mieć potem święty spokój.
No.
Oczywiście dziecko dzieckiem, uśmiałem się szczerze, ale jak w każdej dziecięcej wypowiedzi, także i w tej odbija się troszeczkę świat, w którym żyjemy, nie? No bo dziecko bardzo często jest takim doskonałym naśladowcą tego, co widzi, w czym uczestniczy w świecie dorosłych oczywiście. Więc ma załatwione, ma odhoczone na 3 dni do przodu, tak. Więc może sobie teraz spokojnie siedzieć i czekać na prezenty, na świętego Mikołaja, na dzieciątko, czy cokolwiek tam przychodzi do was w wigilijny wieczór. I podobnie z tym czasem Wielkiego Postu, kiedy otwieramy, powiedzmy się, na jakieś tam głębsze przeżycie tego czasu, wiemy, że powinniśmy nie tylko z czegoś rezygnować w tym okresie, ale przede wszystkim starać się coś w ten czas włożyć, nie? To jest troszeczkę tak jak z tą osławioną abstynencją. Ktoś powie, że przez Wielki Post nie tyka się alkoholu. No fantastyczna sprawa, tyle, że alkohol nie jest ani do życia potrzebny. Większość lekarzy, nawet którzy jeszcze jakiś czas temu tam zachwalali tą lampkę czerwonego wina przed snem, już dzisiaj mówi, że korzyści niestety nie przewyższają strat. Tak. Że to czerwone wino, owszem, ma walory, ale niestety przy okazji też wnosi wszystko to, co wnosi alkohol, czyli po prostu zniszczenie czegoś tam
trucizna.
W organizmie. Jest trucizną. Narkotykiem klasy 4, jak mówią nam międzynarodowe takie tabele, na równi z heroiną. Uzależniający. Więc jeżeli ktoś mówi, że przez Wielki Post nie będzie się tykał alkoholu, chwała mu za to, z tym, że zrezygnowanie z czegoś, co przynosi mi generalnie szkodę, a w nadmiarze niszczy życie, no nie jest niczym wielkim, przepraszam, no nie jest to powód do tego, żeby się
chlubić.
I wystawianie w tych prezbiteriach kościołów, tych ksiąg abstynencji, które stoją przez okres Wielkiego Postu, potem przez miesiąc sierpień zwyczajowy, no z jednej strony ma przypomnieć w sposób taki bardzo widoczny, że możemy w konkretny sposób się włączyć, ale według mnie no to jest trochę mało, nie? Bo powinniśmy zrezygnować z tego, co nam szkodzi każdego dnia, nie tylko przez 40 dni Wielkiego
Postu. Choć muszę przyznać, że tak wtrącę, tylko bardzo podobało mi się hasło tegorocznego tygodnia modlitw o trzeźwość narodu. Przez abstynencję niektórych do trzeźwości wszystkich. I to naprawdę wydaje mi się być zasadne. Ja przyznam szczerze, że też w abstynencji żyję z intencją za braci naszych zakonnych, znaczy nie za braci, tylko za braci w zakonie, o tak, mm-hmm. i za siostry zakonne, które borykają się niejednokrotnie również z jakimiś problemami alkoholowymi, żeby im pomóc tą swoją jakąś ofiarą czy wyrzeczeniem. I to jest fenomen pewien, że ten trend tutaj pociągnę, że absolutnie nie mam problemu z tym, żeby nie wypić. Bo to nie jest wielka rzecz. Natomiast dużo większy problem mam z tym, żeby obronić swoją decyzję. Mm-hmm. W znaczeniu takim, że masa natrętów, którzy bardzo usiłują uporczywie częstować alkoholem, a im bardziej się bronisz, tym oni są bardziej natrętni. To jest pewien fenomen polskiej rzeczywistości, myślę, mm-hmm. bo ja tego nie spotkałem za granicą. W znaczeniu, jeśli mówisz za granicą nie, no to nie. No to nikt cię nie badruje, jak to mówią Polacy w Stanach Zjednoczonych. Niepokoić, nie? Ale w Polsce nie. W Polsce nie można powiedzieć nie. Nie, no jak to? Ze mną się napijesz? Więc wrócę do hasła. Podobało mi się bardzo wymowne. Przez abstynencję niektórych do trzeźwości wszystkich. Ale no już, właśnie, ojcze, kontynuuj. Nie, przepraszam, nie, bo ja wtrąciłem.
Twoja glosa jest jak najbardziej a propos, ponieważ chciałem do tego przejść. Umiłowali ciemność, nie? To jest to słowo, które do mnie tak bardzo mocno przemówiło, jak czytałem tę Ewangelię. Umiłowali ciemność, nie? Człowiek ze swej natury jest istotą światłolubną. Zauważ mnogość żaróweczek, lampek, różnego rodzaju oświetleń, które montujemy wszędzie tam, gdzie jest mrok, tak. Nie? Wczoraj byliśmy w poszukiwaniu tutaj na ziemi powiatu sochaczewskiego, jakiegoś otwartego lokalu po godzinie 20 w niedzielę.
Spożyć coś ciepłego.
Żeby spożyć coś ciepłego, bo wszystko zamknięte, do 19.30 otwarte i koniec, po ptokach. I trafiliśmy do pewnego miejsca i vis-a-vis był przepiękny neon na kinie, taki retro, złoty, znaczy żółty właściwie, świecący, odbijający się w mokrym tym. Nie mogłem się oprzeć, zrobiłem mu zdjęcie, jeszcze wieczorem je oglądałem. No uwielbiam neony różnego rodzaju, zwłaszcza w deszczowy dzień, kiedy te palety kolorów pokrywają to czasami brudne i szare miasto, w którym żyję, jakim jest Bytom. Piękne skądinąd, ale surowo piękne. No właśnie taką feerią barw. Uwielbiam neony. Nie te chamskie, wielkoformatowe, świecące kasetony, które zabijają tak naprawdę obraz miasta nocą, tylko neony, które dyskretnie, w jakimś konkretnym kolorze, w bardzo takim często wyszukanym miejscu, no są rzeczywiście informacją, ale też ozdobą, pełnią funkcję estetyczną, upiększają. Światło wydobywa piękno. A ludzie umiłowali ciemność, nie? I jest w tym jakiś paradoks, że z jednej strony istoty, które no, robią wszystko, żeby zgromadzić się w zimną noc wokół ognia, zdaniem Jana Ewangelisty umiłowali ciemność. I dokładnie to, co mówisz. nie potrafię czegoś zrozumieć, więc postaram się przemóc tą niewygodę, bo skoro ktoś żyje inaczej, mnie zaczyna to drażnić. Pokazuje mi każdym dniem, że można, a ja nie chcę. Nie mam siły, nie mam odwagi na przykład, chociażby w tym kontekście alkoholu, ale nie tylko, nie? Że te małe kompromisy z grzechem, które my no niestety praktykujemy, nie? Bo racjonalizacja to jest taki bardzo potężny mechanizm, że my sobie potrafimy wszystko wytłumaczyć, tak. Nie? Wszystko. I nawet jeśli coś jest ze mną nie tak, w sensie dokonuję wyboru, wchodzę w sytuację, która mnie rani, rani innych, powoduje mój upadek, powoduje to, że moje życie staje się zawężone do jednego problemu, że zaczynam żyć tylko i wyłącznie tym właśnie niewygodnym głosem własnego sumienia, nie chcę odczytać go jako wezwania do większej miłości, tylko zaczynam to odbierać jako pewną formę prześladowania, nie? Pan Bóg mnie prześladuje, nie? Tak. Posyła mi wszystko, co najgorsze. Moje życie układa się w taki sposób, że mam wrażenie, że Pan Bóg, tak jak to kiedyś świętej pamięci ksiądz Kaczkowski powiedział, jest złośliwym dziadem, który budzi się rano, przeciera oczy, patrzy w dół i mówi: Kaczkowski, dzisiaj dostaniecie raka, nie? I, no i rzeczywiście, skąd się bierze taki obraz Pana Boga? No ze mnie, tak? Ze mnie. No bo skoro tak jak tu Michał fajnie to powiedział, nie? Ten przykład alkoholu jest doskonały. Rzeczywiście jest to trudne, żeby powiedzieć komuś: dziękuję, poproszę szklankę soku czy nawet wody, nie?
No, jak że tak. Zwierzęta.
Jak zwierzęta, wodę będziemy pić ze szklanek, nie?
Fu!
No, tak chory jeszcze nigdy nie byłem, żeby poprosić o szklankę wody, nie?
Tak.
Ale to doskonale pokazuje, zwłaszcza w naszym kontekście, który jest niestety naznaczony no, konsekwencjami nadużycia alkoholu, nie? Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o ilość osób dotkniętych chorobą alkoholową, rodzin, które są rozbite, dzieciństwa, które są wykrzywione przez denko butelki oglądane, nie? No to jest wszystko bardzo poważny problem, ale tak jak mówię, samo nie picie w Wielki Post, no to jest no, troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli, że no, od dzisiaj nie będę jeździł z prędkością 180 km w terenie zabudowanym. To jest moje postanowienie na Wielki Post, tak?
Super.
No i, znaczy nie jeżdżę, nigdy nie jechałem, nie będę jeździł, tylko podaję jako przykład absurdalny.
Wszyscy na tym skorzystają.
Więc czas Wielkiego Postu ma być dla nas takim czasem, w którym my, idąc za słowem dzisiejszej Ewangelii, uświadamiamy sobie, że myśmy umiłowali ciemność, będąc z natury swej istotami światłolubnymi, nie? Dlatego też taki piękny obraz Chrystusa światłości. On jest wpisany w naturę człowieka, jak gdyby ta percepcja światła naturalna, dzięki naszym genialnie skonstruowanym oczom, sprawia, że my szukamy światła, nie? Kiedy żeglarz na morzu widzi przed sobą ciemną taflę, czy wzburzone fale, podnosi głowę i szuka gwiazdy polarnej, bo ona jest najjaśniejsza, świeci najjaśniej, tak? Szuka światła, żeby się odnaleźć, żeby znaleźć drogę do domu, do bezpiecznego portu, tak? Kiedy jadę gdzieś, czy idę pieszo, to rozglądam się zawsze, czy nie nadjeżdżają naprzeciwka samochody, patrzę za światłem, tak? Bo to światło, mimo że należy do pojazdu, który może mnie rozjechać, to w tej konkretnej chwili jest moim ocaleniem, bo wiem, kiedy muszę zejść na pobocze, czy schować się po prostu, żeby mi coś nie trzasnęło na tej drodze, tak? A więc światło ze swojej natury jest jak gdyby wpisane też w naturę człowieka, ta światłolubność, nie? Zaufanie względem światła, to, że my ufamy światłu. Nie mówi się, że często w trudnych sytuacjach człowiek dostrzega światełko na końcu tunelu. W domyśle chodzi o wylot z tego tunelu, złośliwy mówią, że jest to najeżdżający pociąg, nie? Ale no szukamy światła, nie? A z jednej strony, a z drugiej strony Ewangelia mówi nam dzisiaj, że światło przyszło. Nie zostało kupione, nie zostało wyżebrane, nie zostało nam z łaski rzucone. Światło weszło, w Bożym Narodzeniu świętowaliśmy niedawno tą światłość nocy betlejemskiej. Światło przyszło na świat, nie? A ludzie go nie przyjęli, bo umiłowali ciemność. To jest, mówię, to jest taki paradoks, który w Wielkim Poście chyba szczególnie wybrzmiewa, a najpełniej wybrzmiewa w liturgię paschalną, w liturgii paschalnej, nie? Kiedy gromadzimy się na początku w zupełnie wygaszonym kościele, tym budynku kościoła, który jest pełen ciemności, i on nam przypomina o stanie naszej natury, nie? Że my jesteśmy ludźmi, którzy umiłowali ciemność. I Chrystus swoim krzyżem, grobem pustym i zmartwychwstaniem wnosi tę światłość w absolutną ciemność, nie? Dla mnie to jest jeden z najbardziej wzruszających momentów, jeśli najbardziej wzruszający moment w ciągu roku, kiedy mogę wziąć ten wielki paschał i radośnie zaśpiewać te dwa proste słowa: światło Chrystusa, nie? I my odpowiadamy w liturgii paschalnej: Bogu niech będą dzięki. I trzykrotnie, jak gdyby dla potwierdzenia tego, że to wejście, to królowanie światła nie jest przypadkowym przejściem gdzieś tam z boczku, ale Chrystus świadomie poprzez swój krzyż wchodzi w tą ciemność tak bardzo umiłowaną przez człowieka, aby dać mu nadzieję światła.
Tak barwnie ojciec opowiadał o tej liturgii wielkosobotniej, że ja wyobraziłem sobie siebie po piątym czytaniu, kiedy się Prawda, już głowa, chylę główkę na pierś białą, prawda, i to niestety, ja powiem Państwu szczerze, że dla mnie to jest oczywiście najcudowniejsza noc w, w roku, natomiast...
Ale nie pamiętam ani jednej, bo przysypiam wszystkie.
Również najtrudniejsza, no bo ja jednak do czuwań nocnych mnie Pan Bóg chyba nie stworzył, taką mam wizję, więc szalenie boleśnie ją przeżywam, a właściwie jeszcze dużo bardziej boleśnie następny dzień, który dla księży jest dosyć pracowity, tak. Powiedzmy sobie szczerze. No ale to, co Maciej mówił, ja absolutnie tutaj się zgadzam i powiedziałbym, że nowe rozbłyski w głowie od razu mi się też zrodziły, kiedy go słuchałem, bo powiedzmy sobie szczerze, że wiemy też dobrze, jak degenerujący jest brak światła. Wiemy dobrze, że mamy wręcz tę lumenoterapię czy luminoterapię, prawda?
Które, światło leczy też.
Tak, które na przykład dla ludów zamieszkujących daleką północ, nie, czy Skandynawię na przykład, no są konkretną ofertą, która czasem no jest konieczna.
No czasem ratuje życie.
Dokładnie,
po prostu.
Otóż to, bo wiemy doskonale, że psychika, która jest wystawiona na nieustanną ciemność, po prostu
degeneruje,
nie? I to jest szkodliwe, to jest dla organizmu ludzkiego wręcz, tak jak Maciej mówi, czasem niebezpieczne. Natomiast umiłowaliśmy ciemność. Kto kocha ciemność? Kto doskonale porusza się w ciemności? Nie? To są drapieżniki. I to w perspektywie ludzkiej... Krety również, ale tu mi ojciec koncepcję trochę rozbija. To są niegroźne stworzenia. Natomiast w perspektywie ludzkiej ciemność kochają złoczyńcy najczęściej. Pod osłoną ciemności dokonują się te najbardziej, powiedzielibyśmy, brutalne czy wyuzdane przestępstwa. Niejednokrotnie, kiedy jest mowa, mówiliśmy o tym parę tygodni temu, o nocnej modlitwie, którą wiele osób podejmuje. Choćby w klasztorach, o tych wiem, bo byłem ich świadkiem niejednokrotnie, ale przecież i wielu czuwających z wyboru, nie z konieczności, z powodu bezsenności, ale są tacy, którzy czuwają w nocy. Wielokrotnie zachęca się, podejmij ten trud z myślą o tych, którzy grzeszą w nocy, którzy wchodzą w te najbardziej jakby podłe, niskie, fatalne wybory właśnie nocą. To jest to panowanie ciemności, powie Jezus na jakimś etapie. Nie? To jest Jego godzina, godzina złego, godzina ciemności. Więc to, co nam Jan pokazuje od samego początku, i on będzie to w Ewangelii bardzo często jakby unaoczniał, właśnie ulubiwszy sobie ten obraz ciemności i światła, to jest to zmaganie się, ta walka pomiędzy jednym a drugim. To jest to też coś, co zdaje się wspominaliśmy parę tygodni temu, że światłość rozszerzając się pokonuje ciemność. Natomiast jeśli światło się wycofuje, ciemność sama z siebie nie, ale jeśli światło się wycofuje, no to ciemność wtedy ma moc się rozszerzać. Więc to wołanie Jezusa, wy jesteście światłem świata, nie zapala się światła po to, żeby je umieścić pod korcem, ale po to, żeby świeciło wszystkim, którzy są w domu, ono nabiera tutaj naprawdę takiego bardzo wyrazistego znaczenia. Nie? Kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, Nikodem jeszcze nie świeci, powiedzielibyśmy. Jest tym, który dopiero ma zostać zapalony. On już jakby jest blisko źródła światła, ale wiemy dobrze, że to właśnie w kontekście tych dialogów z Jezusem nocami. Ja mam taki etap życia, mówiłem to parę tygodni temu, że bardzo czuję się pociągany do modlitwy nocą, co w porównaniu do tych słów, które powiedziałem przed chwilą o tym, że Pan Bóg mnie do nocnych czuwań nie stworzył, jest pewnym dysonansem we mnie ogromnym, bo mam ogromne pragnienie i ogromną bezsilność też odczuwam wobec tego, bo...
Niech to będzie twoja ofiara w tym
temacie. Jest tak. Chyba trochę tak, to znaczy z rzadka, uda mi się czasem, nie powiem, ale walczę o to, natomiast ponoszę porażkę za porażką, natomiast ta noc i to panowanie ciemności i ta nocna rozmowa z Jezusem, nie? Gdzie w ciemności nocy spotyka się źródło światła z człowiekiem, który ma za chwilę to światło również ponieść. On zanim jakby wyjmie je spod korca, zanim ukaże je światu, no zajmie to trochę czasu, bo wiemy, że dopiero tak naprawdę przepraszam, są pewne przebłyski w trakcie procesu Jezusa, gdzie Nikodem zabiera głos, ale tak naprawdę dopiero po jego śmierci, po śmierci Jezusa, Nikodem rozbłyśnie prawdziwym światłem Chrystusa. Natomiast ta noc jego dialogu z Jezusem jest taką nocą, w której on zostaje zapalony, w której on przejmuje ten płomień w siebie i to jest, wydaje się, płomień, który już w nim nie zgaśnie.
No, witamy Państwa ponownie po tej krótkiej muzycznej przerwie. Mam nadzieję, że muzyka była refleksyjna i skłaniająca ku temu, żeby zagłębić się razem z nami w ten
polka,
fragment...
Polka,
w ten fragment Janowej Ewangelii, który stanowi no, nasze dzisiaj zadanie, aby go rozgryźć razem z Państwem i posilić się tym, co żeśmy przeżuli, aby to rzeczywiście było takie umocnienie się tym słowem. Ja wyszedłem od obrazu ciemności, która została umiłowana przez człowieka, która no, jest, jak zawsze w Ewangelii, doskonałym opisem kondycji człowieka, tak? Człowiek, który z natury swojej stworzony jest do światła, po upadku umiłował cień. Ciemność, nie? Nawet w tym pierwszym obrazie, który jeszcze nam przynosi Księga Rodzaju, to schowanie się w tych krzakach przez Adama, naszego praojca, praszczura, jak mówili kiedyś, pokazuje, że momentalną reakcją na to doświadczenie grzechu jest poszukiwanie ciemności, tak? Ponieważ wiem, czuję, że to, co zrobiłem, jest złe, a złe jest to, co odwraca mnie, co zawraca mnie z tej drogi Bożej miłości, Bożych przykazań, Bożej prawdy. No, bywa często, że w konfesjonale, kiedy przychodzą osoby, które dosyć długo nie były u spowiedzi, mają takie, no, bardzo często to powraca, nie? Że ktoś no, że podjął decyzję o tym, że chce przystąpić do sakramentu pokuty, wyznaje swoje grzechy, podczas nauki kiwa głową, no i na koniec pyta, no dobrze, ale jak to wszystko wcielić w życie, nie? Jak tym żyć? Bo ktoś nie był na przykład 5, 6, 10 lat, no różne są opisy sytuacji.
Ojciec ma takie pytania, przepraszam, w konfesjonale, naprawdę?
Tak, czasami się zdarzają.
Bo ja to na koniec, jak już się tak napracuję i nagadam, to czasem mam pytanie, a przepraszam, jaka pokuta?
Pokuta też, to jest w parafiach, których średnia wieku jest większa niż w mojej. W każdym razie, prościej się nie da w tym sensie, kiedy widzimy, do czego nas ta Ewangelia prowadzi, ta dzisiejsza Ewangelia, która opisuje idealnie stan człowieka i pokazuje jednocześnie drogę wyjścia, tak? Czyli no jeżeli masz wrażenie, że zszedłeś z tej drogi, która jest drogą Bożej prawdy, Bożej miłości, to nie ma innej drogi powrotu niż wejść na tą drogę, tak? I Chrystus jest drogą. Pan Bóg ułatwił to w taki sposób, że już prościej się nie da, tak? Że masz podejść do Chrystusa, masz podejść do Niego i trwać w bliskości, w jedności z Nim, ponieważ On jest drogą, On jest prawdą i co więcej, On jest życiem. I no wracając do naszego tutaj dyskursu, to wyjście z ciemności, wyjście z cienia, czyli no przyznanie też, że w moim życiu toczy się często walka, której nie widać, a która jest walką wewnętrzną, duchową, to co w którejś audycji poprzedniej ojciec Michał tutaj wyłuszczył pięknie, podając ten przykład dwojga ludzi, którzy przyszli prosić o namaszczenie, tak? Namaszczenie, dobrze tak. Pamiętam. No właśnie. Więc ta choroba duszy, która nas często toczy, ona, no, Wielki Post jest idealnym czasem ku temu, żeby podjąć próbę powrotu, nie? Podjąć próbę proszenia o uzdrowienie. Nagrywamy tą audycję w lutym, więc wczorajsza Ewangelia jeszcze mi brzmi w uszach, nie? Jeśli chcesz, mogę być oczyszczony. I Jezus nie tylko wysłuchuje prośby, On zdjęty litością dotyka tego trądu, który staje przed Nim w osobie tego człowieka, nie? Taki jest nasz Bóg, taka jest droga powrotu. My sami siebie z tej ciemności nie wyciągniemy. Jeżeli będziemy próbowali, czy uwierzymy w to, no właśnie dokonuje się ta racjonalizacja grzechu, nie? Zaczynamy go sobie uklepywać, nie? On się jakoś ułoży, dopasuje, a dopasuje się doskonale do nas, nie? To trzeba pamiętać o tym, że pokusa jest zawsze skrojona na miarę. To jest najlepszy z możliwych garniturów, jaki w życiu dostaniemy, jeżeli chodzi o ten świat. Szata, którą przygotowano dla nas Pan, jest o wiele piękniejsza i na szczęście nie ręką diabelską uczyniona. Mhm. Także coś w tym jest, że ten czas Wielkiego Postu powinien być przez nas wykorzystany do tego, żeby podejmować próby ciągłego wychodzenia z wszelkich cieni, mroków i ciemności.
Ten drugi wątek, który w zasadzie chyba uzupełnia pierwszy, tej walki ciemności ze światłem, to jest wątek naszej współpracy z łaską, innymi słowy wiary. To jest też ulubiony temat Jana, który będzie się pojawiał. Wierzyć, nie wierzyć, ta jakby rozbieżność, to rozmieszczenie po skrajnościach. I w tej perspektywie tego słowa, które dzisiaj dostajemy, zasadnym wydaje się być pytanie, co to znaczy wierzyć. Bo od tego, nie, od tego jednego słowa, no, okazuje się, że zależy wszystko. Na tym jednym słowie, niczym na zawiasie, ma zawisnąć nasze całe życie doczesne i nasza cała wieczność. Wobec czego naprawdę nie jest bez znaczenia, w jaki sposób my to słowo rozumiemy, a rozumieć je można wszelako. I te nasze 3 lata gadania tutaj, czy więcej już, 4, one dowodzą tylko tego, że wielokrotnie o różnych odmianach wiary, czy różnych odsłonach wiary, czy poziomach wiary mówiliśmy, że to słowo jest ogromnie wieloznaczne dla współczesnego świata katolickiego. Ja już nie chcę powiedzieć o świecie, takim generalnie świecie, ile raczej o świecie wierzących ludzi. Nie? Każdy dzisiaj może trochę tę wiarę rozumieć po swojemu i zdaje się, że każdy ją trochę rozumie po swojemu. Natomiast co Jezus rozumie, nie? Czyli co Jan rozumie, kiedy opowiada tę historię Jezusa dialogującego z Nikodemem, co rozumie poprzez słowo, kto wierzy w Syna, ten żyje, kto nie wierzy, ten jest potępiony, bo nie uwierzył. Co to takiego ta wiara? Nie? Co to takiego? Czy to kwestia jest, nie wiem, jakiegoś poczucia, samopoczucia, myśli, słów, czego ona dotyczy tak naprawdę. No i myślę, że nie będzie wielką tajemnicą, jeżeli powiemy, że dotyczy tego wszystkiego właśnie, całego życia człowieka. Wiara musi być widziana, jak to się mądrze dzisiaj mówi, holistycznie, to znaczy całe życie ludzkie ma być nią przeniknięte, wszystkie dziedziny, niczego nie da się spod jej wpływu wyłączyć. I gdybyśmy tak wierzyli, drodzy Państwo, jestem tego absolutnie pewien i mówię to przede wszystkim do samego siebie, gdybyśmy tak wierzyli, że w istocie wiara Jezusa w oparciu o słowo Jezusa, wiara w Jezusa w oparciu o słowo Jezusa wpływałaby na wszystkie dziedziny naszego życia, ten świat naprawdę wyglądałby inaczej. Jest nas ponad 1 miliard chrześcijan na tym świecie.
Dwa.
Cyknęły.
Katolików jest ponad 1 miliard.
O, widzisz, no to chrześcijan rzeczywiście. Wobec czego, gdybyśmy wszyscy odwołujący się do Chrystusa zaczęli żyć Jego nauką i gdyby ta nasza wiara emanowała z nas i rzeczywiście była widoczna i wpływała na nasze postępowanie, naprawdę jestem absolutnie przekonany, że zmienilibyśmy oblicze Ziemi. Nie zmienia się ono. Dlaczego? Myślę, że tu jest ten przysłowiowy pies pogrzebany. Że mamy wiarę albo na zasadzie pewnego dodatku do różnych sfer naszego życia, które są, i tu moglibyśmy sobie znów użyć tego słowa o światłości, które są oświetlone wiarą, są pewne takie przestrzenie, a są ciemne aleje naszego życia, wobec których światła wiary w żaden sposób nie używamy, bo wiemy doskonale, że gdyby tam światło wiary padło, to pokazałby się cały ten brud, szlam, brzydota i trzeba by coś z tym zrobić. A albo nie mamy na to siły, albo ochoty, albo czasu, albo wydaje nam się, że jakoś to będzie, ujdzie to w tłoku. I przez to chyba nie jesteśmy wystarczająco czytelni w świecie. Przez to jakby to oblicze Ziemi być może nie zmienia się w takim stopniu, w jakim mogłoby się zmienić. Ale to jedno. Natomiast pytanie jest jeszcze inne. Nie? Tu chodzi o moje własne zbawienie. Oblicze świata to jest drugorzędna rzeczywistość, bo za innych jestem odpowiedzialny dopiero później. Najpierw jestem odpowiedzialny za siebie i za swoje własne zbawienie. A zatem pytanie, czy wiara, którą ja wyznaję, czy wiara, którą ja przeżywam, czy wiara, którą ja jakby w moim życiu rozszerzam, roztaczam, rozciągam, w jakiś sposób szerzę dla samego siebie, czy ona ma charakter zbawczy, czy jest tylko pewną formalnym świadectwem przynależności do tej, a nie innej grupy religijnej. To naprawdę jest kwestia życia i śmierci, drodzy Państwo. Nie wolno nam tego jakby zlekceważyć.
Poruszyłeś ciekawy wątek, mianowicie tego oczekiwania, które pewnie w nas gdzieś jest. Mianowicie oczekiwania związanego z przemianą oblicza tej ziemi, nie? Bo powiedziałeś, że oblicze tego świata się nie zmienia, dlatego że żyjemy naszą wiarą w sposób albo nieuświadomiony.
Może za dużo powiedziałem, nie? Że się nie zmienia.
Nie, ale dobrze, bo ja z tego chcę zrobić trampolinę dla mojej myśli.
Dobra, przepraszam.
I tutaj ja często się na tym łapię, że kiedy doświadczamy jakiegoś momentu trudnego, zauważ, że kiedy mówi się o kryzysie w Kościele, to momentalnie następuje rozciągnięcie tego na wszystkich, nie? To znaczy, kiedy była akcja z jakimś publicznym zgorszeniem czy upadkiem ze strony któregoś z księży, czy teraz ostatnio sióstr zakonnych, które były tam wzięte w ogień krzyżowy w związku z wydarzeniami w pewnym domu pomocy społecznej, momentalnie jest to rozciągnięte na wszystkich, nie? Zauważ, że komentarze, które się pojawiają potem, zwłaszcza w internecie, który no jest dzisiaj jakimś basenem, w którym wszyscy mniej czy bardziej jesteśmy zanurzeni, momentalnie jest...
I do którego wielu sika.
Bardzo wielu sika, z lubością. Momentalnie wszyscy jesteśmy pociągnięci pod jeden wspólny mianownik. I co więcej, Kościół zostaje jak zawsze zredukowany do kleru, tak. Ewentualnie do generalnie osób noszących jakieś mundurki, nie? W sensie fioletowe, różowe, czerwone, czarne, białe, niebieskie. Gorzej sprawa ma się, kiedy doświadczamy czegoś pozytywnego, to znaczy, kiedy dzieje się coś dobrego, nie? No teraz jest taka wielka dyskusja ostatnimi czasy, chodzi o ten słynny archipelag księży Sercanów i ojca
Michała.
Nagrał ostatnio takie przejmujące oświadczenie, że ten hejt, który się wylał na niego, przelał się i dotknął jego mamy. Tak, już atakowanie w sposób taki naprawdę perfidny najbliższych człowieka, którzy nie mają nic wspólnego z zarzutami czy tam z problemami, ale dla tego hałasu medialnego jest to matka oskarżonego o, zawsze, prawda, matka nie skłamie, nie? Pokazuje to drugą stronę medalu, nie? Że o ile bardzo łatwo przychodzi nam utonąć w tej ciemności, negatywności, o tyle trudniej przychodzi nam rozprzestrzeniać światło, nie? Światło dobrych rzeczy, które się dzieją, a one dzieją się cały czas, nie? Cały czas ludzie w imię Chrystusa dokonują wyborów, podejmują różnego rodzaju dzieła, często skierowane do wewnątrz bardzo, nie? W sensie, no chociażby dla mnie takim ostatnim odkryciem, może nie odkryciem, ale pięknym doświadczeniem jest to, że żywa jest cały czas w ludziach ta chęć wspólnej modlitwy, nie? Takiej niespektakularnej, nie procesji teoforycznej ulicami miast, ale chociażby tego cichego różańca przed mszą odmówionego w kościele, nie? I ostatnio zupełnie przypadkowo, kiedy byłem na jednym z wyjazdów, zaszedłem do kościoła, w którym spontanicznie na moich oczach osoba, która odeszła od konfesjonału, nie wiem, czy otrzymała taką pokutę, ale podeszła do drugiej osoby w ławce i zapytała się, czy pomodli się pani ze mną dziesiątkę różańca, nie? I te dwie nieznajome chyba sobie kobiety, no bo tego, klękły i półgłosem w tym pustym kościele modliły się na różańcu, gdzie jest dwóch albo trzech w imię moje. Tam ja jestem pośród nich i znów człowiek jest tak skonstruowany, tak cudownie stworzony, że w tych sprawach dotyczących światłości lgniemy jak ćmy do lampy, nie? Że ta propozycja i odpowiedź taka bardzo szczodra, no bo ktoś może powiedzieć, Boże, no poświęciła 3 minuty swojego życia. Ale zauważ, jak szybko się denerwujesz, kiedy podchodzi do ciebie na przykład jakiś bezdomny na przystanku i zaczyna swoją historię o przetrąconych kulasach i wszystkim innym i tak. Prosi cię, wiesz, że na końcu będzie prośba o te 5-10 zł, ty po 30 sekundach już jesteś, że ktoś ci kradnie czas.
Do rzeczy, proszę pana.
Ad remu, tak, nie? Więc dać 3 minuty swojego czasu po to, żeby się pomodlić, to może być ten wdowi grosz w twoim przypadku, nie? I warto pielęgnować sobie takie odruchy, nie? Tego typu rzeczy, które są rzeczywiście czasami drobne. One faktycznie nie zmieniają oblicza świata, ale gdzieś w tej podszewce rzeczywistości dają takie mocne punkty podparcia dla nadziei, która w nas jest, nie? Że jeszcze nie do końca wszystko jest stracone i rozsypane, nie? Że patrząc na takie sytuacje, człowiek wewnętrznie też rośnie, nie? W jakiś sposób. Także
tak, sursum corda, przemieniamy świat małymi krokami, oczywiście.
Małymi kroczkami, tak.
To jest też piękne, nie? Bo my nie potrzebujemy rewolucji. Ani w życiu.
Ona już się dokonała na krzyżu.
Tak, ani w życiu, ani w kościele. Dzisiaj to nie jest potrzebne. Nie? Dzisiaj jest potrzebne grono ludzi, którzy rozumieją, do czego zmierzają i robią to konsekwentnie, ale bardzo powoli, świadomie. Spokojnie, świadomie. Dokładnie. To tylko o to idzie, drodzy państwo. A jaki jest cel? Ano cel jest też jasno zarysowany dzisiaj w tej Ewangelii. To jest jeszcze jedna rzecz, na którą chcę bardzo zwrócić waszą uwagę, bo zobaczcie, tydzień temu Mieliśmy Jezusa zagniewanego, Jezusa, który oczyszcza te świątynie z kwasu wszelakiego, jak to Maciej nam dowodził tydzień temu. Natomiast dzisiaj słyszymy, żeby nam jakby bardzo jasno ukazać cel, dla którego Pan przyszedł na ten świat. On nie przyszedł robić rozruby, ale przyszedł po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Nie przyszedł potępiać, przyszedł, aby został świat przez Niego zbawiony. To znowu jest bardzo istotna deklaracja, która pada u samego początku Ewangelii świętego Jana. Nie? Jesteśmy w jej trzecim rozdziale, to jest początek. Zostają zarysowane główne linie, po których Jan będzie nas prowadził, po których będzie się poruszał. Zostały wyznaczone główne kierunki. To jest coś, co stanowi pryzmat, przez który musimy patrzeć na wszelką działalność Jezusa, zwłaszcza w tej Ewangelii, która, jeszcze raz to powiem, nie, jest taką mistyczną Ewangelią, dla wielu z nas niejasną, zagmatwaną trochę, taką zawoalowaną, wieloznaczną. Wszystko, co Jezus czyni i wszystko, co mówi, będzie ukierunkowane na to, aby świat został przez Niego zbawiony. On przyszedł ratować, On przyszedł wyzwalać, On przyszedł uświęcać, On przyszedł czynić dobro, co zresztą wielu ludzi odczyta, kiedy będziemy u synoptyków takie sformułowania czytali, przeszedł dobrze czyniąc, wszystko uczynił dobrze, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. A zatem jakby to jest pragnienie Jezusa i w to pragnienie my wchodzimy dzisiaj, nie? W tę czwartą niedzielę wielkopostną, którą przeżywacie razem z nami na antenie Radia Niepokalanów, czy też na innych nośnikach, na których słuchacie, ale źródłem przecież jest radio nasze, franciszkańskie. Stajemy wobec Jezusa, który ma jedno pragnienie w sercu, nie? Zbawić człowieka, każdego człowieka, także tych, których my nie znosimy, nie lubimy, także tych wszystkich, którzy są naszymi wrogami, także tych, których określamy bardzo brzydko czasem, to także są ludzie, których Pan chce zbawić, chce ich wyciągnąć być może z tej ruiny, w którą zamienili swoje życie, bo czasem tak obiektywnie jest. Nie? I to ma też w nas rodzić współczucie, które powinno zastąpić te wszystkie bolesne, trudne emocje, które mamy i które są związane z taką energią, którą przekuwamy czasem w zemstę. Złość, gniew, które mogłyby zostać zastąpione przez współczucie właśnie temu, że ten czy ów człowiek zamienił swoje życie w taką ruinę, że osiągnął taki poziom biedy, nędzy duchowej, że jest zdolny do czynienia takich głupot, takiej krzywdy, że jest zdolny do ranienia choćby swoich najbliższych albo tych, z którymi żyje pod jednym dachem. Nie? Jesteśmy na drodze krzyżowej naszego Pana, który przyszedł na ten świat po to, aby zbawiać i odnaleźć to, co zginęło.
I jest w tym niesamowicie konsekwentny. Jego misterium jest żywe i trwa, a Wielki Post jest taką drogą, która prowadzi nas do najpełniejszego możliwego uczestnictwa i przeżycia w tych misteriach naszego zbawienia. I tym optymistycznym akcentem powoli będziemy się z Państwem żegnać. Życzymy Wam, aby ta kolejna już niedziela Wielkiego Postu wprowadziła Was w kolejny tydzień Wielkiego Postu, który niech będzie takim szczerym i autentycznym podążaniem za Panem, który rzeczywiście idzie nam na ratunek. Wychodzi ku wszelkiej biedzie człowieka, wychodzi ku wszelkiej ciemności, której się nie lęka, ponieważ sam jest światłością.
Pięknie to ojcicują.
Polecam się.
I ja
wiersz już... o kleci i poecie, tom drugi, zeszyt czwarty, strona 56.
Ja już tu nic nie zamierzam dodawać, poza może błogosławieństwem,
tak, poprosimy, ojcze,
którego bardzo chętnie wszystkim Wam, drodzy radiosłuchacze, udzielę. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi przez ten cały Wielki Post, który jeszcze przed nami, Wszechmogący i Dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Do usłyszenia, zostańcie z Bogiem.
Zostańcie z Bogiem.